Ojcu Piotrowi dziękujemy za przekazanie głosu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica ze studia Radio Maria we Wrocławiu, gdzie posługują redemptoryści przy parafii Pocieszenia Najświętszej Marii Panny, Najświętszej Marii Panny Matki Pocieszenia. Rozpoczynamy rozmowę niedokończone. Wrocławska Golgota Wschodu jako miejsce kształtowania świadomości i pamięci historycznej. Pierwsza ściana Golgoty Wschodu, 1994 rok, Izba Pamięci, o której dziś powiemy dużo więcej, dwudziestolecie, a w studiu Radia Maryja ojciec Witold Baran, redemptorysta, proboszcz parafii i kustosz Golgoty Wschodu. Jest z nami również Andrzej Jerje, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Jest z nami Juliusz Woźny, kurator wystawy Golgota Wschodu, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru. Jest dr Ryszard Janusz, prezes Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków i na łączach minister Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Witamy gości w studiu i na łączach pana ministra. Jednocześnie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy do wysłuchania pierwszej części, a następnie do współtworzenia naszych rozmów, aby to, czego doświadczyli Polacy jako ci, którzy doświadczyli Golgoty Wschodu i to miejsce, które dziś staje nam jako symbol i świadek tych wydarzeń, aby budowało naszą świadomość i pamięć historyczną. Prosimy o pierwsze słowo pana doktora Ryszarda Janosza, prezesa Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków.
Po ponad 40 latach milczenia od czasu zakończenia II wojny mieliśmy możliwość powrócenia do korzeni, powrócenia do Związku Sybiraków, który w 1928 roku był założony przez żołnierzy dywizji syberyjskiej walczącej z bolszewikami na dalekiej Syberii i jeszcze żyjącymi powstańcami styczniowymi. A więc to było grono ludzi, które postanowiło w ten sposób upamiętnić tą gehennę Polaków związaną z zesłaniami na Sybir. Do działania, do pracy było bardzo wiele. Przez te ponad 40 lat wiele, wiele pokoleń Polaków, młodych Polaków, nie miało możliwości dowiedzenia się po prostu o tej straszliwej zbrodni bolszewickiej, bo ja tu tak mogę powiedzieć, że dla mnie to są takie dwie zbrodnie, zbrodnia katyńska i zbrodnia tych masowych syłek na Sybir, to są takie właśnie najbardziej okrutne, najbardziej bolesne dla naszego narodu zbrodnie. O tych zbrodniach nie było można mówić. Wiadomo, zbrodni katyńskiej to wszyscy musieliśmy wierzyć w to, że to nie Rosjanie. Na odesłaniu na Sybir to się mówiło, że po prostu to była tylko tam ochrona Polaków przed Niemcami. Kiedy stworzyliśmy Związek Sybiraków, trzeba było tą straszną pustkę świadomości Polaków nadrobić. Wtedy jeszcze byliśmy ludźmi młodymi, mieliśmy po te 40-50 lat, a więc pełnymi zapału, przystąpiliśmy do działania. Po pierwsze rozpoczęliśmy budowę znaków pamięci, a więc chcieliśmy utrwalić w ten sposób świadomości społeczeństwa naszego ten fakt i stworzyć miejsce, gdzie po prostu będzie można o tych zbrodniach mówić. I właśnie wtedy na tej fali powstawania tych znaków powstał właśnie ten najładniejszy chyba znak we Wrocławiu, znak pamięci Sybiraków, Golgota Wschodu. Przy udziale wszystkich organizacji kombatanckich Wrocławia, no i przede wszystkim To jest wielka zasługa ówczesnego proboszcza parafii, ojca Stanisława Golca. Powstało to sanktuarium Golgoty Wschodu. I od tego czasu, już ponad 20 lat, rokrocznie spotykamy się tutaj przy okazji wszelkich religijno-patriotycznych uroczystości i mówimy o tym, o czym nam nie wolno zapomnieć. Nie wolno nam zapomnieć o tej właśnie straszliwej zbrodni.
Bardzo gorąco dziękujemy. Dr Ryszard Janosz, prezes Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków. Przypomnijmy, Wrocławska Golgota Wschodu jako miejsce kształtowania świadomości pamięci historycznej to temat naszego spotkania w rozmowach niedokończonych. Kustosz wystawy Golgota Wschodu, kurator Stowarzyszenie Pamięć Zesłańców Sybiru, pan Juliusz Woźny. Prosimy, panie kuratorze.
Szczęść Boże, tutaj pięknie zarysowana była historia tego miejsca. Od pewnego momentu rozpoczęło się współdziałanie Sybiraków z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość i rezultatem tego było przekształcenie tej Izby Pamięci, którą Sybiracy samodzielnie stworzyli. Ona była bardzo interesująca, ale myślę, że swoje możliwości ekspozycyjne już wyczerpała. To znaczy Sybiracy samodzielnie zgromadzili tam mnóstwo pamiątek, mnóstwo dokumentów. Tym niemniej pamiętajmy o tym, że współczesne wymogi ekspozycji, organizowania wystawy są już nieco inne. W związku z tym stworzyliśmy koncepcję wystawy scenograficznej, takiej, która myślę dużo lepiej przemawia do młodzieży. Tych obiektów jest mniej, ale one są podane myślę w takiej bardzo dopowiadającej sens całego miejsca oprawie scenograficznej. Jak dotąd mamy tylko słowa entuzjazmu, myślę zatem, że to spełnia swoją rolę. Chodziło nam o to, żeby pokazać całe to zagadnienie w możliwie szeroki sposób, to znaczy Sybir to nie jest tylko XX wiek. W ogóle język polski jako jedyny na świecie czyni to rozróżnienie Syberia i Sybir. Syberia to ogromna kraina geograficzna, 13 milionów kilometrów kwadratowych, ogromne zasoby naturalne, przepiękne krajobrazy i surowy bardzo klimat. Natomiast Sybir to dla Polaków miejsca zesłań, gdzie od kilkuset lat trafiali Polacy, którzy najpierw ci, którzy spiskowali przeciwko carowi, potem ci, którzy nie podobali się władzom komunistycznym, nie do końca te obszary się pokrywają. To znaczy na przykład Kazachstan czy tereny przed Uralem, gdzie trafiali też zesłańcy, to nie jest geograficzna Syberia. Cała historia, ten taki dramat Polaków z Sybirem rozpoczął się już prawdopodobnie w XVI wieku. Tam najpewniej trafili żołnierze Stefana Batorego, ci, którzy walczyli z Iwanem Groźnym i tak się zaczęło. I potem kolejne fale zsyłek, pokazujemy to na naszej wystawie, pokazujemy ludzi, którzy trafiali tam w wyniku Konfederacji Barskiej, powstania 1830-1863, potem czasy rewolucji i wreszcie te gigantyczne zsyłki roku 40 i 41. Pamiętajmy, że ten strumień Polaków płynął niemal nieustannie na Sybir. To cały czas byli ludzie, którzy w jakiś sposób się narażali caratowi. Próbujemy też pokazać troszkę inny aspekt całego tego tematu. To znaczy z jednej strony pokazujemy, przynajmniej w czasach carskich, tych ludzi, którzy trafiali na Syberię dobrowolnie, to może paradoksalnie zabrzmieć, ale dla wielu osób była to kraina szans, tak jak Dziki Zachód w Stanach Zjednoczonych. Byli ludzie, którzy robili tam gigantyczne fortuny, na przykład Alfons Poklewski zwany był królem Syberii. Tym niemniej w czasach caratu, jeśli trafiał tam jakiś skazaniec, to zawsze był wynik procesu sądowego. To prawo było niezmiernie surowe. Ja nie chcę tutaj mówić o szczegółach, o chłostach, o tym, w jaki sposób torturowano tych ludzi, w jaki sposób piętnowano ich, żeby nie mieli szansy uciec stamtąd, ale to zawsze było prawo. Rzecz zasadniczo się zmieniła od czasów bolszewickich, to znaczy już nikt się nie rozdrabniał, czy ktokolwiek miał jakąś winę wobec Związku Radzieckiego, czy nie. Skazywało się kułaków, burżuazję, księży, duchownych w ogóle, no bo przecież popi też tam szli tysiącami. Także to była już zupełnie inna sytuacja i także koncepcja wykorzystania tych ludzi była zupełnie inna. Tu już była praca niewolnicza, czyli ten system gospodarczy Związku Radzieckiego. No i wielka cezura roku 40, poprzedzona tymi wydarzeniami, które miały miejsce w Katyniu. W zasadzie to się działo równolegle. Ta zbrodnia była dopracowana w sposób fenomenalny zupełnie. To znaczy pozwalano oficerom z Katynia pisać listy do domu. Oni też otrzymywali listy z domu, ale to nie był humanitaryzm władz sowieckich. Po prostu oni przebiegle zbierali adresy tych ludzi. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy mordowano oficerów w Katyniu, jednocześnie w kwietniu 40 roku ich żony, dzieci, rodziny jechały na Sybir tymi pociągami w tych masowych zsyłkach. Pokazujemy, jak funkcjonował gułag, jak ci ludzie jakichś cierpień tam doznawali, ale próbujemy też wydobyć taki moment heroiczny, to znaczy powstania, do których dochodziło jeszcze w czasach caratu na Sybirze, oraz to, że Sybiracy potrafili walczyć z bronią w ręku. Oni przecież trafili do armii Andersa, to oni zdobywali Monte Cassino, to oni wreszcie walczyli w Berlinie i to Sybirak zawiesił biało-czerwoną chorągiew na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Pokazujemy też ten moment po zakończeniu działań wojennych. Nie każdy wie, że wciąż zsyłano Polaków na Sybir, jeszcze w latach 50. To jest niewyobrażalne, że z tak zwanego suwerennego państwa ludzie byli skazywani na karę wywózki na teren innego państwa. No i wreszcie ten moment przełomu, kiedy można już było mówić o Sybirze. Tutaj we Wrocławiu mamy taką bardzo piękną sytuację, bardzo piękną historię. Dziennikarka Radia Wrocław, pani Urszula Lubecka, zaprosiła Sybiraków do gmachu Radia Wrocław. Przyszło niemal 500 tych ludzi. Zachował się film archiwalny, znakomity, pokazujący te osoby, które spotykają się czasami po dziesiątkach lat, osoby, które nawołują, pytają, czy ktoś wie, czy ktoś słyszał coś o losach mojego ojca, mojej matki, mojego brata. Rzeczywiście jest to taki przejmujący moment. Pokazujemy, jak to środowisko działało później, jak miejsca pamięci tutaj były tworzone we Wrocławiu. Myślę zatem, że cała ta wystawa pokazuje bardzo szeroko ten temat i że no, spełnia ona chyba swoje zadanie.
Wrocławska Golgota Wschodu jako miejsce kształtowania świadomości, pamięci historycznej. Temat rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Jesteśmy przy Golgocie Wschodu we Wrocławiu. Usłyszeliśmy przed chwileczką Juliusza Woźnego, kuratora wystawy Golgota Wschodu, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru. Mówił też prezes Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków, dr Ryszard Janosz. Prosimy o głos dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość, Andrzej Jerje.
Szczęść Boże. My sobie w Ośrodku Pamięć i Przyszłość, od kiedy ta instytucja istnieje, zadajemy cały czas pytanie, jak historię opowiadać, jak opowiadać historię tą bliższą i dalszą. Przede wszystkim chcemy opowiadać ją w taki sposób, żeby ta historia żyła, żeby nie była tylko martwym wyliczaniem faktów z przeszłości, ale ale żeby przemawiały żywe, prawdziwe osoby, żeby odżywały emocje, żeby ktoś, kto wchodzi na nasze wystawy, mógł się przenosić w czasie. Ale jak to zrobić? To jest łatwo powiedzieć, ale trudniej to zrobić. Wydaje mi się, że najważniejsze są dwa elementy. Po pierwsze, trzeba, jeżeli to jest możliwe, jeżeli opowiadamy o wydarzeniach, których świadkowie jeszcze żyją, trzeba to robić z nimi. Trzeba ich zrozumieć, trzeba nawiązać jakąś taką bliską relację ze świadkami tych wydarzeń, a po drugie trzeba szukać języka odbiorców. Jeżeli chodzi o ten pierwszy aspekt, czyli współpracę ze świadkami, no to tutaj w przypadku tej wystawy Golgoty Wschodu, to prawdę mówiąc musieliśmy wykonać taką długą pracę, żeby Państwo nam zaufali, żeby uwierzyli, że patrzę tutaj na Pana Ryszarda, żeby uwierzyli, że mamy dobre intencje i że się na tym znamy. To był proces długi. Ja pamiętam, jak wiele lat temu z Juliuszem robiliśmy zdjęcia tych obiektów, które tutaj w Izbie Pamięci były w gablotach, takich trochę przykurzonych, trochę staromodnych. Wyjmowaliśmy tak z taką nabożną czcią te różne obiekty i przywiezione z Syberii, i przywiezione z Afryki i z Ziemi Świętej, bo tych pamiątek tutaj było mnóstwo. Obfotografowaliśmy je bardzo, bardzo starannie i z wielkim pietyzmem. I potem powstała taka pierwsza wystawa planszowa, której autorem był Juliusz Woźny. Ja wtedy skromnie robiłem zdjęcia i opracowywałem graficznie tą wystawę, ale zrobiło to na mnie wtedy wielkie wrażenie. I tak krok po kroku zdobywaliśmy zaufanie Sybiraków. Oni się przekonywali do nas i no powoli uwierzyli, że my jesteśmy w stanie być jakimiś no kustoszami tej pamięci. Przekazali nam najpierw ten zasób pamiątek, to był bardzo dla nas taki wzruszający, niesamowity gest zaufania. No a ostatecznie w tych ostatnich miesiącach i latach pozwolili nam opowiedzieć na nowo tą historię, czyli zmienić tą trochę już starą Izbę Pamięci w takie nowoczesne bardzo miejsce, które opowiada w tą historię w sposób porywający, taki, że właśnie budzą się emocje, że można tam obcować z eksponatem, ale można też wejść w narrację, wejść w tą historię. I to właśnie jest ten drugi element, bo szukamy cały czas języka, którym można przemawiać do odbiorcy, tego, który jest dzisiaj no, patrzy na te sprawy zupełnie inaczej. Młodzi ludzie mają ten sposób percepcji treści bardzo zmieniony przez internet, przez smartfony, przez te treści, które są takie bardzo krótkie, lapidarne, często prześmiewcze. Nie jest prosto uwagę młodego człowieka jakoś zdobyć. Ale wydaje nam się, że to się udaje. Na tej wystawie już było blisko 10 tysięcy ludzi. Ona została otwarta w lutym tego roku. I to jest wielki ukłon w stronę Ministerstwa Kultury, które to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest operatorem środków norweskich, środków EOG i z tych środków był sfinansowany i ze środków Ministerstwa Kultury projekt Wrocław Falsztat Nie Zapomni, w ramach którego powstała wystawa. Ale jak to z takimi projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, one są czasowe, krótkotrwałe. Ten projekt kończy się za chwilę, bo kończy się 30 września. Będziemy pewnie hucznie świętować zakończenie tego projektu. No ale było wielką naszą troską to, żeby ta wystawa mogła funkcjonować dalej. I miesiąc temu zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury z prośbą o pomoc w utrzymaniu tej wystawy, w tym, żeby ona mogła dalej funkcjonować. I muszę powiedzieć, że nie było jeszcze takiego wniosku do ministerstwa, który byłby tak szybko rozpatrzony. To jest, jeżeli bym miał szukać jakiegoś rekordu, to był absolutny rekord, co oznacza, że tutaj Ministerstwo Kultury, pan minister Sellin, który nas słyszy, na pewno ten wniosek też opiniował, ponieważ my bezpośrednio podlegamy panu ministrowi Sellinowi. Decyzja była pana ministra Piotra Glińskiego. No wielkie, wielkie dziękuję za to, że mamy stałe finansowanie i na ten rok, do końca roku i na kolejne lata. Dzięki temu będziemy mogli przez wiele, wiele lat jeszcze opowiadać tą historię.
Wrocławska Golgota Wschodu jako miejsce kształtowania świadomości pamięci historycznej. Andrzej Jerie, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Razem z nami na łączach minister Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Panie ministrze, to jedno z wielu miejsc, które uczy nas, czym jest nasze dziedzictwo, nasza pamięć, nasza kultura i miejsce, które kształtuje naszą świadomość historyczną. Prosimy.
Szczęść Boże, witam. Przede wszystkim bardzo dziękuję za miłe, życzliwe słowa, które przed chwilą słyszałem, ale muszę powiedzieć, że Ośrodek Pamięci Przyszłość we Wrocławiu to jedna z najsolidniejszych instytucji zajmujących się polityką pamięci, polityką historyczną. Instytucja istniejąca już od 16 lat, od 7 lat współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Wrocław. I wiemy, że Ośrodek Pamięci Przyszłość, jak się w coś angażuje, to są zawsze poważne sprawy. Tak jak było przed paru laty z pomocą, który ośrodek udzielił wrocławskiemu miejscu pamięci, jakim jest Dom Edyty Stein, tak i dla właśnie Golgoty Wschodu. Ja bardzo jestem wdzięczny za takim społecznikom, za to, że tworzyli to miejsce od 30 lat. Teraz już to jest zaopiekowane, można powiedzieć, przez instytucję państwową i ze środków publicznych, ale jestem wdzięczny dlatego, że wydaje mi się, że polityka historyczna, polityka pamięci jest najbardziej efektywna i efektowna też, jeśli jest robiona przez trwale istniejące instytucje. Nie od uroczystości do uroczystości, tylko właśnie przez instytucje, które działają codziennie, w których można zobaczyć wystawę stałą, w których można zobaczyć wystawę czasową, w których można uczestniczyć w lekcjach edukacyjnych, w których można poznać jakieś publikacje wydawane przez te instytucje, czasami nawet filmy dokumentalne tworzone przez te instytucje, jak jest to również z Golgotą Wschodu. Jeśli chodzi o temat, który Golgota Wschodu Wrocławska podejmuje, to chcę powiedzieć, że w Polsce jest już też kilka instytucji, które się dokładnie tym tematem zajmują. Mianowicie polskim losem czy polskim doświadczeniem związanym z sybirskim męczeństwem, które rzeczywiście, jak tu pan prezes Janosz wspomniał, można dyskutować. Pierwsi zesłańcy, tacy masowi, to federaci barscy, czyli 250 lat temu, czy też, jak niektórzy twierdzą już nawet, że żołnierzy z wziętych do niewoli z armii walczącej z Rosją króla Stefana Batorego tam wyłożono, jeszcze dłuższe historie. Ale przede wszystkim okres zaborów, okres Związku Sowieckiego, to jest ten okres najbardziej intensywnych wywózek Polaków na Syberię, niektórzy nawet szacują, w ciągu całej naszej historii dotknął ten los około 2 milionów naszych produktów, a więc jest to kawał naszej historii męczeńskiej, którą warto opowiadać. I dlatego zwracam uwagę na to, że mamy też dzięki polityce historycznej ostatnich lat już otwarte muzeum w Białymstoku, Muzeum Pamięci Sybiru. Zorganizowaliśmy finansowanie tego muzeum w roku 2016, a w roku 2021 to muzeum już zostało otwarte. Lokalizacja nieprzypadkowa, dlatego że szerokie tory, te właśnie rosyjskie, a potem sowieckie, docierały do Białego Stoku i stamtąd wywożono Stamtąd wywożono po 1939 roku Polaków na wschód, bo Białystok po 17 września był zajęty przez sowiecką okupację. Powołaliśmy też jako filię Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Ziem Wschodniej Rzeczpospolitej. W skrócie to się nauką mówi Muzeum Kresów. Muzeów Kresów tutaj parę gdzieś w Polsce, ale to będzie chyba największe, to lubelskie właśnie. I udało nam się kupić niezwykłą nieruchomość w Lublinie, mianowicie Pałac Lubomirski, który ma adres Plac Litewski 3. Także taka koincydencja nam się pojawiła, że muzeum, które ma o polskim doświadczeniu w wschodzie, nie słychać, przepraszam.
Panie ministrze, słychać z delikatnym utrudnieniem, mówiąc tak wyraźnie. Pora na łącza, czasem te internetowe nie jest za taka specjalna, natomiast sens wypowiedzi jest jak najbardziej zrozumiały i uchwytny, zwłaszcza, że rozmawiamy tutaj o wrocławskiej Golgocie Wschodu i sama wrocławska Golgota Wschodu przy gehennie tych, którzy doświadczyli Sybiru, z pominięciem tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, czy muzeach, które upamiętniają nasze wschodnie rubieża, czyli Kresy, i to, co jest w naszych domach, w naszych rodzinach, to jest wielkie wyzwanie. I tutaj, jeżeli można o coś apelować do naszych radiosłuchaczy, to by Państwo, słuchając o Golgocie Wschodu tutaj we Wrocławiu, słysząc, że jest prezes wrocławskiego oddziału Związku Sybiraków, żeby między nami nie doszło do jakiejś konkurencji, kto jest lepszy, kto jest gorszy, gdzie lepiej się angażują, gdzie gorzej, kto lepiej czy gorzej pracuje. Ponieważ czasem taka pokusa może zaistnieć, albo możemy się im poddać, i chcielibyśmy, by nie dopuścić do tego, co udało się tej polityce pamięci moskiewskiej, tutaj to padło, a mianowicie sprowadzenie całej gehenny totalitaryzmu do jednego miejsca, do Katynia, które to miejsce za niedługo można, przepraszam za wyrażenie, zaorać, puścić w niepamięć, zapominając o tym, o czym mówił na przykład przed chwileczką pan minister, czy mówił pan Ryszard Janosz, czy pan Juliusz Woźny, czy Andrzej Jerie. Miejsca pamięci uczą młodzież, ale nie ma nic większego niż przekazanie w domu czy w rodzinnych miejscach na tej ojcowiźnie. A ojcowiźnie dzisiaj słyszeliśmy z ust głównego przewodniczącego liturgii i kaznodziei księdza kanonika Marka Dudkowskiego, dziekana dekanatu Wrocław Sępolno, który nam mówił o tym, o ojcowiźnie, o przekazywaniu. I tutaj ta ojcowizna we Wrocławiu jest bardzo, bardzo wymowna, ponieważ no tutaj trafili potomkowie wielu Sybiraków, trafili potomkowie ludzi wschodu w miejscowości Pasłęk, czym to jest, za chwileczkę sobie przypomnę, niedaleko Pasłęk, nie tak do końca, Zielonka Pasłęcka, bardziej niedaleko Elbląga, cała miejscowość tam zamieszkała jako powiedzmy przesiedleńcy, przynieśli całą swoją tradycję, obraz, kościół. I my dzisiaj, korzystając z tego czasu na antenie Radio Maryja, tych jeszcze niespełna 2 godzin, zechciejmy pobudzić nas samych do dawania świadectwa, do budowania takich historii, ponieważ muzea są symbolami, są miejscami spotkania. Bez człowieka ich nie byłoby. Teraz wiemy, że bez ludzi, choćby to były największe pieniądze, to nic to nie będzie, wydaje się, znaczyć. Panie ministrze, to takie było tak zwane zagajenie, żeby pan minister mógł dokończyć. Mamy nadzieję, że już mamy lepsze lepsze połączenie z panem ministrem. To za chwileczkę oddamy jeszcze głos panu ministrowi. Natomiast jest z nami kustosz Golgoty Wschodu i proboszcz tego miejsca, ojciec Witold Baran, redemptorysta.
Tak, to ostatnie słowo, redemptorysta, jest ważne, ale nie ze względu na mnie li tylko, ale ze względu przede wszystkim na moich poprzedników, wśród których niewątpliwie szczególne miejsce zajmuje ojciec Stanisław Golec. Kiedyś się dowiedziałem, że mam być we Wrocławiu przełożonym i proboszczem. Orientowałem się, jakie tu rzeczywistości są w tej parafii, z czym się tu spotkam, nie będąc jeszcze tu we Wrocławiu. I oczywiście wiedziałem, że jedną z tych rzeczywistości jest Golgota Wschodu. Ale prawdę mówiąc, dopiero wtedy, kiedy sybiracy opowiedzieli mi o okolicznościach powstawania Golgoty Wschodu i jakby o powodach, dlaczego ta Golgota Wschodu powstała właśnie tutaj, mogła powstać gdziekolwiek indziej, we Wrocławiu czy w okolicy, to zrozumiałem, że to jest coś, co powinno być bardzo bliskie sercom redemptorystów. I zrozumiałem, że ojciec Stanisław Golec, który był duchowym przewodnikiem w czasie powstawania nie tylko Golgoty Wschodu, ale właściwie w czasie gromadzenia się tutaj całego środowiska, kierował się nie tylko własną intuicją, ale czymś, co wynika z charyzmatu redemptorystów. My jesteśmy posłani do ubogich i opuszczonych i wedle słów sybiraków, sybiracy czuli się trochę opuszczeni, kiedy, można powiedzieć, nastała wolna Polska, ponieważ wielu sybiraków w związku z tym przełomem 89 roku miało nadzieję, że oto będzie można teraz już bardzo i odważnie i na szeroką skalę opowiadać te historie. Tymczasem okazało się, że tak wcale nie jest, że w wolnej Polsce niekoniecznie te tematy tak bardzo znowu kogoś interesują. I myślę, że to była genialna intuicja ojca Stanisława Golca, by po prostu ludzi, którzy, jak to sami powiedzieli, przeżyli kolejną tragedię w swoim życiu, kiedy właśnie przeżyli ten wielki zawód związany z tym, że oto ich inicjatywy, ich intuicje, ich pragnienia niekoniecznie spotykają podatny grunt do realizacji. Ojciec Stanisław miał genialną intuicję, by zgromadzić tu to środowisko, by je prowadzić, by też starać się wskazywać kierunki skutecznego upamiętniania polskich losów, losów Polaków, którzy przeżyli to szeroko pojęte martyrologium związane z losami naszych rodaków na wschodzie. I dlatego cieszę się bardzo, że my jako wrocławscy redemptoryści możemy współuczestniczyć w tym wielkim dziele kształtowania świadomości i pamięci historycznej. Nie tylko dlatego, żeby towarzyszyć sybirakom, czy tym, którzy chcą tę historię poznawać dla samej li tylko historii, bo przekazywanie samych li tylko faktów nie ma, powiedziałbym, takiego głębokiego naprawdę sensu. Trzeba ciągle pamiętać o tym, że z tych faktów należy wyciągać wnioski, a więc miejsce, w którym dobrze opowiada się historię, jest też niewątpliwie miejscem kształtowania moralności. I dlatego, myślę, jest to też rzeczywistość, w którą my jako redemptoryści, w ogóle Kościół, powinien angażować swoje siły i środki.
Ojciec Witold Baran, proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu, kustosz Golgoty Wschodu, redemptorysta. Ojciec zwrócił uwagę na tę wolną Polskę rzekomo, wciąż postkomunistyczną, i rzeczywiście, jeżeli dobrze odwiedzamy, nawiedzamy kościoły, cmentarze, to widzimy, że wiele miejsc stało się taką oazą pamięci po 1989 roku, właśnie pamięci Sybiru. Można poznać było, gdzie są te środowiska, wchodząc do kościoła, patrząc na tablicę, wchodząc na cmentarz, patrząc na krzyż, który upamiętniał ofiary Sybiru. Mam już połączenie ponowne z panem ministrem Jarosławem Selinem, generalnym konserwatorem zabytków i wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Panie ministrze, dobrze słyszeliśmy ten wątek o polityce pamięci, o Muzeum Pamięci Sybiru, o Muzeum Kresy w Lublinie, tak mówiąc w skrócie, i o wykupieniu Pałacu Lubomirskich. Prosimy.
Tak, ja właśnie tę perspektywę nieco chciałem rozszerzyć i dlatego o tym wspomniałem, o tych instytucjach, które o tę pamięć właśnie sybiracką, można powiedzieć, dbają, ale też uruchomiliśmy specjalny program w ministerstwie od tego roku, który jest dedykowany Izbom Pamięci. Tutaj akurat Ośrodek Pamięci Przyszłość we Wrocławiu jest szczególnie doświadczony, bo pomaga tworzyć takie izby pamięci na terenie Śląska przede wszystkim, gdzie ludzie, którzy przybyli ze wschodu po 1945 roku, właśnie osiedlając się na terenie Śląska, bardzo często przywieźli ze sobą ciekawe pamiątki, wspomnienia, artefakty, które można w takich izbach pamięci prezentować. I to też jest, to też coraz bardziej się profesjonalizuje dzięki właśnie takiej pomocy. I tam też są po prostu szczegółowe opowieści o losach Polaków przybyłych z naszych dawnych Kresów Wschodnich, którzy często właśnie sybirackie doświadczenie za sobą też mają. Muszę też powiedzieć, że tą problematyką zajmuje się też instytucja, którą powołaliśmy w 2016 roku, Instytut Pileckiego, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami w XX wieku. Tymi totalitaryzmami, które nas dotknęły zarówno z zachodu, jak i ze wschodu. I szereg inicjatyw takich propagujących wiedzę o naszym losie w XX wieku jest przez ten instytut podejmowanych. Trwałe upamiętnienia, ale też na przykład opowiadanie o naszej historii dwudziestowiecznej w świecie. Ten instytut ma już skutecznie i ciekawie działający oddział w Berlinie, żeby opowiadać po prostu Niemcom, którzy bardzo często wykazują się dużą niewiedzą, a wręcz ignorancją na temat prawdziwej historii XX wieku, a zwłaszcza relacji polsko-niemieckich. Niedawno też powstał ośrodek w Szwajcarii. W planach mamy powołanie ośrodka w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu. Myślę, że to są takie kluczowe i wrażliwe miejsca, w których polska polityka historyczna powinna istnieć samodzielnie, bo jak to niektórzy mówią, jeżeli sami o sobie nie opowiemy, to inni będą ciągle o nas opowiadać i niekoniecznie będziemy z tej opowieści zadowoleni. My musimy jednak opowiadać o naszej historii sami światu, taką jaką ona była. Eliminować różne stereotypy i opowiadać po prostu prawdę. Również w Instytucie Pileckiego jest taka inicjatywa już realizowana od kilku lat, wręczania takich medali Virtus et Fraternitas. Te medale są dedykowane tym przedstawicielom innych narodów, którzy pomagali Polakom w nieszczęściu. I bardzo często, właściwie zawsze, co roku już od kilku lat ta uroczystość się odbywa. Prezydent Andrzej Duda zawsze w tym uczestniczy i te medale wręcza. Zawsze jest ktoś na przykład z narodów Azji Środkowej znaleziony, albo potomkowie osób, które pomagały Polakom, którzy zostali tam wywiezieni i to męczeństwo sybirskie tam przeżywali. Na przykład Kazachowie, konkretni Kazachowie, którzy jakimś konkretnym rodzinom polskim tam właśnie w tym nieszczęściu pomagali. Także no, tych instytucji zajmujących się tą problematyką już jest trochę. Dobrze, że mamy ich tyle, bo rzeczywiście to milczenie przez ponad 40 lat, jak pan prezes Janusz o tym opowiedział, wymaga nadrobienia po prostu straconego czasu. I tak istotna część naszego doświadczenia historycznego musi być po prostu profesjonalnie opowiadana. I mam wrażenie, że właśnie takie instytucje, które cieszą się też wsparciem po prostu mecenatu państwa. Mają większą szansę na taką skuteczną opowieść i skuteczne przypominanie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków w studiu Radia Maryja we Wrocławiu, również dr Ryszard Janusz, prezes Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków, Juliusz Woźny, kurator wystawy Golgota Wschodu, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Andrzej Jerie, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość oraz gospodarz tego miejsca, ojciec Witold Baran, proboszcz parafii kustosz Golgoty Wschodu. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych o wrocławskiej Golgocie Wschodu, ale też innych miejscach, które kształtują naszą świadomość i pamięć historyczną, zwłaszcza tę pamięć związaną z Golgotą Wschodu, związaną z Sybirem. Telefony do studia 693 112 200 lub drugi numer telefonu 693 112 255, 693 112 255. Jeżeli rozmawiamy, panowie, o Sybirze, to cały czas podkreślamy, że ktoś wydał dekret, ktoś wydał prawo, był taki sąd w mniej lub bardziej bestialski sposób o nieludzkiej porze doby bądź o nieludzkiej porze roku. Tych ludzi w sposób nieludzki wieziono na nieludzką ziemię. Wydaje się, że te wszystkie opowiadania mają po prostu, mrożą krew w żyłach i pokazują bestialstwo. Natomiast chciałbym zapytać, kiedy w naszej świadomości przyjdzie czas na to, byśmy zaczęli mówić, jak wielkiego dzieła dokonali Polacy dla swojego okupanta, dla swojego oprawcy, budując miasta, budując wsie, budując infrastrukturę, budując kulturę, kształtując zupełnie inną świadomość ludzi, pośród których byli. Z całą wdzięcznością, że okazywano im pomoc, jeżeli chodzi o te narody, gdzie znaleźli się w zupełnie nieznanych dla siebie warunkach. Ale jeżeli przejdziemy Sybir, to widzimy. Architektura – Polak. Konstrukcja – Polak. Domy kultury – Polacy. A zatem jak spisać, jak upamiętnić, jak pokazać nie tylko Gehennę, ale też pokazać, że powinniśmy być dumni, że Polacy, którzy zostali wywiezieni, zostali nieludzko potraktowani, jednak nieśli tam człowieczeństwo, nieśli cywilizację, nieśli kulturę.
To jest ogromny obszar.
Juliusz Woźny.
To jest ogromny obszar zagadnień. Sybir, Syberia i obecność Polaków tam. W tym tygodniu realizowaliśmy film, który ma przypomnieć postać Benedykta Dybowskiego. Fantastyczna postać zupełnie, człowiek skazany na kilkanaście lat ciężkich robót. Polski spiskowiec, bo on działał w strukturach takich tajnych w czasie powstania styczniowego, trafił na Sybir i natychmiast rozpoczął działalność naukową, zupełnie fantastyczną. Ten film, który realizowaliśmy o nim, był tworzony, był filmowany w ZOO we Wrocławiu, gdzie są odkryte przez niego jelenie Dybowskiego. W związku z tym człowiek, który zapisał się w pamięci badań Sybiru w sposób niezapomniany. Szereg innych osób, tak jak wspomniany przeze mnie Alfons Poklewski, fantastyczny biznesmen zwany królem Syberii, człowiek, który wpadł na bardzo prosty pomysł, jak zrobić pieniądze na Syberii, mianowicie otworzył fabrykę wódki. No i to był hit. udało się rzeczywiście zrobić ogromny majątek, ale on nigdy nie zapomniał, że był Polakiem. Bardzo wspomagał swoich rodaków, pomagał w powrocie do ojczyzny. Flota jego statków pływała po syberyjskich rzekach. Więc jak mówię, szereg badaczy, ale też ludzi... Ja tutaj jednak bym wrócił też do wątku heroicznego, że tam ci Polacy potrafili chwycić za broń, potrafili dzielnie walczyć. Są epizody zupełnie sensacyjne, jak na przykład Brygada Syberyjska. Ludzie, którzy tworzyli taką ochronę admirała Kołczaka, i proszę sobie wyobrazić, pociągami admirała Kołczaka podróżowało 500 ton złota. Historia do dzisiaj niewyjaśniona, sensacyjna. Moim zdaniem można na ten temat zrobić dziesiątki filmów, opowiedzieć historię Syberii w sposób zupełnie nowy. No i mamy ogromne pole do działania.
Doktor Ryszard Janusz?
Ja chciałbym o czymś innym powiedzieć, bo tutaj kolega mówił o tych Polakach, którzy tam naprawdę dużo wnieśli. Ja reprezentuję tą grupę Sybiraków, którzy naprawdę na Syberii, z wyjątkiem tego, że zostawili tam nasi najbliżsi swoje kości w bezimiennych mogiłach, my tam nic naprawdę nie pozostawiliśmy, jeżeli chodzi o jakieś dobra kultury, jakieś obiekty. Po prostu my tam byliśmy tylko po to, żeby zginąć, żeby już do kraju nie wrócić. Jeżeli coś zostawiliśmy, to tylko gdzie była możliwość oddziaływania na społeczeństwo miejscowych ludzi, to pokazywaliśmy im, że można być również dobrym człowiekiem, nie tylko bolszewikiem. Natomiast o tych wszystkich sukcesach Polaków to mówimy o tych wcześniejszych. Ja jak jestem już przy głosie, to chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, bo tak nie wszyscy rozumieją tą naszą tragedię, ten straszny los tam na Syberii, ale chcę powiedzieć, że wystarczyło zrobić jedną rzecz. Podpisać deklarację, podpisać obywatelstwo Związku Radzieckiego i los tego Sybiraka zmieniał się radykalnie. Od razu był dostęp do jedzenia, dostęp do leków i można było spokojnie przeżyć. Naprawdę nieliczne to były wyjątki, naprawdę nieliczne, ale też się zdarzali, jak w każdym społeczeństwie, tacy ludzie. Dlatego też tutaj szczególnie to trzeba podkreślić, że był wybór. Można było cierpieć i czuć się Polakiem, marzyć o powrocie do kraju, a po prostu być, po prostu podpisać i żyć dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan dyrektor Andrzej Jerzy.
Ja do tego chciałem dodać jeszcze, też jest mało znany fakt, że też jeszcze przed 1939 rokiem była wielka fala zsyłek, która dotyczyła Polaków mieszkających na terenie ZSRR. I to byli Polacy, którzy właśnie też, tak jak mówi pan Ryszard, zapłacili cenę za wierność Polsce i za to, że się nie dali sowietyzować. Bo przecież tak zwanej operacji polskiej NKWD z 1937 roku towarzyszyła, czy przed tą operacją była przeprowadzana wielka akcja propagandowa, która miała na celu tych Polaków mieszkających na terenie Białoruskiej Republiki Radzieckiej i Ukraińskiej Republiki Radzieckiej zsowietyzować. Były wydawane gazety propagandowe po polsku, była prowadzona akcja propagandowa i ci Polacy po prostu się zsowietyzować nie dali i zapłacili za to cenę krwi ogromną, bo to zginęło ponad 100 tysięcy Polaków, zostało rozstrzelanych, a kilkadziesiąt tysięcy wywiezionych na Syberię. Podobnie też oficerowie w Katyniu, trzeba to też powiedzieć, to jest też bardzo mało znany fakt, że oni zanim zostali rozstrzelani, byli poddani masowej takiej inwigilacji i indoktrynacji. Każdemu z nich założono teczkę i gdyby był pomysł, żeby ich rozstrzelać, nikt by nie prowadził takiej operacji propagandowej. Każdy miał swojego oficera prowadzącego, przeprowadzano pogadanki, wyświetlano im filmy i po kilku miesiącach, kiedy te operacje takie propagandowe nie odnosiły sukcesu, dopiero wtedy została podjęta decyzja, że trzeba ich rozstrzelać, ponieważ oni nie rokują żadnej nadziei na to, żeby stali się sowieckimi ludźmi. I to jest też prawda o Syberii, że to są ludzie, którzy się nie dali sowietyzować.
I nie tylko do 1944 czy 1943 roku, ale nie dali się sowietyzować do chwili obecnej. Minister Jarosław Sellin?
Ja nawiążę może do tego, co ojciec prowadzący audycję wspomniał, czyli do tego, że Polacy tam mimo tego nieszczęścia, mimo że nie pojechali tam przecież dobrowolnie, tylko przymusowo, jednak jak już często się tam znajdowali, to wykrzesywali z siebie tą charakterystyczną dla nas Polaków cechę, czyli zwykły głód poznawczy. I rzeczywiście te różne osiągnięcia w dziedzinie odkryć geograficznych, które zaowocowały nazwami konkretnych miejsc przecież, badanie flory, fauny, to duże takie osiągnięcia naukowe, które przybliżały jak gdyby specyfikę tego miejsca. My mówimy nieludzka ziemia i słusznie, ale ja znam nawet współczesnych Polaków, w tym jednego wybitnego historyka, ale nazwiska nie ujawnię, bo nie mam takiego upoważnienia, którzy zafascynowani dobrowolnie jeżdżą. No teraz nie można, bo z Rosją nie mamy teraz żadnych relacji, raczej nie jest wskazane, żeby tam jeździć, ale kiedy można było, to tam jeżdżą, bo są zafascynowani tym krajem pod względem właśnie takim geograficznym, przyrodniczym i czysto poznawczym. Więc no, coś w nas takiego siedzi. Tutaj wspomniano parę nazwisk, ale ja wspomnę też, bo akurat 2 lata temu byłem na cmentarzu w Montmorency we Francji i pokłoniłem się szczątką Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa, który też tam wywieziony, wykrzesał z siebie głód naukowy, głód poznawczy i zasłynął właśnie tym badaniem plemienia Ainów, to już na wyspie oczywiście sahelińskiej, ale to należało do Rosji, no, takiego plemienia zbliżonego nieco etnicznie do Japończyków, ale jednak odrębnego i odkrył ten lud dla nauki światowej, więc mamy takich przykładów sporo. A więc w tym nieszczęściu, kiedy już się okazywało, że trzeba tam niestety być pod przymusem, to zawsze szukano jakiegoś sensu tego pobytu i to owocowało charakterystycznym dla Polaków głodem poznawczym, czyli osiągnięciami naukowymi, również artystycznymi, tak, bo architektura, jakieś obrazy też tam powstawały, ale architektura przede wszystkim w dużej mierze też jest tworzona przez zsyłanych tam Polaków.
Bardzo gorąco dziękujemy. Wrocławska Golgota Wschodu jako miejsce kształtowania świadomości pamięci historycznej 693-112-200 lub 693-112-255. Już za chwileczkę odbieramy pierwsze telefony do naszego studia. Przypomnę 693-112-200 lub 693-112-255. Pierwszy telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię Lucja z Wrocławia. Ja nie od początku słucham tej audycji rozmów niedokończonych i po prostu chciałam się dowiedzieć, że ta wrocławska Golgota Wschodu na jakiej ulicy we Wrocławiu się znajduje?
Dziękujemy, już odpowiadamy. Znajduje się przy parafii Matki Bożej Pocieszenia, ale uwaga, przy wrocławskim zoo, gdzie posługują redemptoryści od 100
W zoo nie posługujemy.
Ale przy.
Od 105 lat można być redemptoryście, a polscy redemptoryści od 40 lat.
Czyli proszę pani, tutaj
przy ulicy Wittiga 10 i można wystawę zwiedzać od wtorku do czwartku od 9 do 15, w piątek od 11 do 17, a w sobotę i niedzielę od 10 do 16.
Czy można dojechać?
Na pewno tramwajem, dwójką.
Tramwaj dwójka.
Tak.
Przystanek.
Teraz się zmieniła organizacja tych tramwajowych, ale
najtrudniejsze pytanie się okazuje.
Dwójka.
Dwójka na pewno, ale przystanek najbliższy, ulica Tramwajowa.
No ja powiem tak, pani, że wszystkie tramwaje, autobusy, które jadą w stronę ogrodu zoologicznego, to chyba wszyscy wiedzą. I przystanek jest natychmiast za halą stulecia.
To wciąż jest hala
stulecia? I tam już jest blisko.
To jest wciąż hala stulecia we Wrocławiu.
Tak, teraz hala stulecia się nazywa.
To bo stulecia ku czci?
Nie. Także łatwo, naprawdę łatwo trafić i łatwo dojechać.
Poważnie,
komunikacja tu jest bardzo, bardzo dobra. Dziękuję bardzo.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mariusz z Kielc, który urodził się również we Wrocławiu. I dziękuję Ojcu i wszystkim gościom za ciekawy temat. Muszę Państwu powiedzieć, że ja tą Golgotę to widziałem, bo niedawno byliśmy we Wrocławiu i miałem okazję to zobaczyć, bo Wrocław to jest moje rodzinne miasto. Obecnie mieszkam w Kielcach i wszystkich we Wrocławiu pozdrawiam, bo urodziłem się w 1963 roku. I w tej chwili mam 60 lat. I opowiadano mi, jak to było dawniej, bo opowiadała mi mama, opowiadali mi dziadek, babcia. Także Wrocław, mimo tego, że jestem w Kielcach, Wrocław jest mi bardzo bliski, bo to jest moje rodzinne miasto. A hala stulecia to się bardzo zmieniła. Również są inne ciekawe historyczne miejsca, które należałoby odwiedzić. I tyle chciałbym powiedzieć i serdecznie za tą audycję dziękuję. I również ojca pozdrawiam i wszystkich tych, którzy tą transmisję dzisiaj przygotowali.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie Mariuszu. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Alina z diecezji świdnickiej. Bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję. Jestem tak wzruszona i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. I ja mam tylko 3 takie sprawy, ponieważ moja rodzina, moja mama wraz z 2 siostrami, już świętej pamięci niestety, i z dziadkami byli wywiezieni 10 lutego 1940 roku, wrócili w 1946, także a mama zmarła w wieku 90 lat 10 lat temu, także nie jest tak znowu zbyt dawno. Dlatego sprawę Syberii, wszystkie miejsca, gdzie byli, co się działo i tak dalej, znam od podszewki, że tak powiem, od lat najmłodszych. Jestem wnuczką Sybiraków, ponieważ nie przyznawano takiego odznaczenia jak wnuk, córka czy syn, ale wnuk. No moi dziadkowie, mamy rodzice. Taka odznaka była przyznana już wiele lat temu. I jestem, ale mnie, dużo mogłabym na ten temat mówić, natomiast mnie, odkąd pamiętam, moja mama świętej pamięci nigdy nie pozwoliła sobie na tą ziemię powiedzieć, że jest nieludzka. Nigdy, nigdy. Mówię, że każda ziemia jest ludzka, tylko ludzie na tej ziemi są nieludzcy. Także to jest pierwsze sprostowanie, bo tutaj też słyszałam takie określenie, że to nieludzka i to oczywiście nieludzka. Ziemię stworzył Pan Bóg dla ludzi i ziemia jest ludzka. I to w kilku różnych tam sprawach, bo sporo pisałam na ten temat, nie ma nieludzkiej ziemi. To jest pierwsza rzecz. Teraz tak, tutaj słyszałam wypowiedź również odnośnie tych danoszczyków. Danoszczyki lubim, a danoszczyków nie. Akurat mama też opowiadała taką sytuację. Proszę sobie wyobrazić, z tego co pamiętam, potomkowie tego kogoś żyją, także nie mogę powiedzieć, ale oni byli ścigani jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Mimo że wrócili na te ziemie odzyskane, przyjechali, ale oni byli inwigilowani również tutaj. Wiele, wiele lat. Za tą kromkę chleba, tak jak tutaj ktoś wspomniał, że jakieś leki, jakieś coś tam, tak. Ich znaleźli jeszcze tutaj i byli prześladowani, ale niezbyt bardzo. Natomiast tak, jeszcze jedno, ponieważ tę parafię znam ze względu takiego, że ojca Golca znamy, bardzo dobrze znam, ja też również osobiście od 30 lat i wiedziałam, że tą Golgotę Wschodu i to muzeum powstaje. Mam zdjęcia właśnie syberyjskie mojej mamy. No ja też swoje lata już mam i chciałabym się dowiedzieć, to już tam może jakoś indywidualnie, komu ewentualnie z opisem, tam zdjęcia mojej mamy, Związku Patriotów Polskich i tak dalej, syberyjskie. Tutaj nie ma komu tego przekazać, żeby to zostało jakoś, że tak powiem, no zachowane. Komu mogłabym to przekazać? Także te trzy punkty.
Dziękujemy
i szczęść
Pani
Boże
Lino,
i dziękuję
szczęść Boże.
Za tę.
Dziękujemy. Prosimy o przejście na odbiór. Oczywiście od samego początku w czasie mszy świętej podkreślaliśmy ten fakt, że nieludzka ziemia, dlatego że ludzie ludziom zgotowali nieludzki los, choć podobnie i tu by należało przywołać niejedno zdanie, zwłaszcza to wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II w Oświęcimiu w 79 roku, gdy mówił, że w tych nieludzkich warunkach człowiek wzbił się ponad nieludzkość i okazał się najbardziej człowiekiem i wyszła jego wielka godność, człowieczeństwo. Też o tym rozmawiamy w kontekście wczorajszej beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz siedmiorga ich dzieci. Też mówimy o tym, o tej nieludzkiej ziemi, nie w znaczeniu pyłu i tego, co ziemia daje czy rodzi, ale w znaczeniu miejsca. I o tym mówił tutaj nasz gość, pan kurator Juliusz Woźny, o tym rozróżnieniu, że czymś innym jest kraina geograficzna, czyli ziemia, powiedzielibyśmy, a czymś innym jest to pojęcie, to znaczenie Sybiru, więc nie ma między nami, Pani Elino, sprzeczności. Jest tylko to, że nie usłyszeliśmy się w całości i zostaliśmy troszeczkę wyrwani z kontekstu. Prosimy, ojciec kustosz.
Tak się składa, że niespełna dwa tygodnie temu miałem okazję być w północnym Kazachstanie, stąpać po tej ziemi, o której mówimy, koło Oziornego, koło sanktuarium, które też jest związane z wielkim dramatem głodu, który przeżywali zesłańcy, jest Wołyńska Sopka. Kiedy się na nią wyjdzie, widoki, które się roztaczają, są przepiękne. Ale kiedy zjedzie się z Wołyńskiej Sopki, pojedzie się w stronę Oziornego i wstąpi się na cmentarz, nad którym jest wykuta data 1936. Kiedy popatrzy się na tabliczki na grobach, to można stanąć jak wryty. Właściwie ja nie wiem, w jakich okolicznościach ci ludzie umierali, ale daty ich życia, daty narodzin i śmierci są bardzo blisko siebie. Ja przywiozłem tu do Wrocławia ziemię z grobu 7-letniego Franka. Takich dzieci na tym cmentarzu, Bogu dzięki, przez miejscowego wikariusza wraz z młodzieżą wykarczowanego, jest naprawdę wiele. Widzi się całe rodziny, które w nieodległej perspektywie czasowej od siebie po prostu tam poumierały. Dzieci, rodzice. Kiedy się jeszcze pomyśli o tej historii, pewnie wielu osobom znanej, doświadczenia strasznego głodu, od którego Matka Boża cudownie uratowała zesłańców i dlatego też tam jest sanktuarium, no, sprawiając, że pośrodku stepu pojawiło się jezioro, co jeszcze można by jakoś wytłumaczyć, ale że nagle wzięły się skądś w tym jeziorze ryby, duże ryby, które uratowały tych ludzi od głodu, to już ciężko to wytłumaczyć. Kiedy się zbierze te fakty i słucha się opowieści sybiraków bardzo dramatycznych, którzy potracili najbliższych, to nawet trudno się dziwić temu, jeśli pada takie określenie, że nieludzka ziemia. Ziemia nieprzyjazna nie w tym sensie, że to jakaś przeklęta ziemia, ale no cóż mogli myśleć ludzie, którzy zostali wyrzuceni jak koszyk kamieni w szczery step, którym umożliwiono budowanie sobie jakichś lepianek z mieszanki gliny i, przepraszam, ale to konkret, krowiego łajna, i powiedziano im, że to jest wasze miejsce, to jest wasz dom. No trudno, żeby ktoś był z tego powodu szczęśliwy.
Tak, celem była sowietyzacja, to ideologia, ale drugim celem było budowanie Związku Sowieckiego i dobrobytu w ten sposób. Pan Andrzej Jiri jeszcze chciał odpowiadać na to trzecie pytanie i w tym kontekście całości też poprosimy za chwileczkę pana ministra.
To ja tylko dopowiem, że jeżeli pani miałaby właśnie jakieś pamiątki, zdjęcia, które chciałaby pani gdzieś przekazać w bezpieczne, dobre miejsce, no to zapraszamy do Ośrodka Pamięć Przyszłość do Wrocławia przy ulicy Grabiszyńskiej 184. Jest tam centrum dokumentacyjne, gdzie można się skontaktować przez naszą stronę internetową, umówić na takie spotkanie. My bardzo chętnie tego rodzaju materiały przyjmiemy. I też w planach mamy wystawy czasowe, bo też tych pamiątek po sybirakach jest bardzo dużo. One wszystkie nie są pokazywane na tej wystawie stałej. Będziemy systematycznie pokazywać te zbiory układane jak tematycznie, także jeżeli one trafią do naszego archiwum, to prędzej czy później też będą dostępne dla publiczności.
Prosimy, pan minister.
Tę niezwykłą opowieść, którą przed chwilą słyszeliśmy o cudownym rozmnożeniu ryb w nowo powstałym jeziorze, który uratował Polaków od głodu, usłyszałem dokładnie tydzień temu, kiedy byłem w Toruniu w ramach rozmów niedokończonych i miałem przyjemność zjeść kolację z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, który też tam był i właśnie mi o tym opowiedział. Dobrze, że to dzisiaj na antenie usłyszeliśmy. Problem tego nazewnictwa nieludzkiej ziemi moim zdaniem wziął się po prostu z literatury. Józef Czapski, jego słynna opowieść pod tytułem Na nieludzkiej ziemi, z jego doświadczeniem właśnie gułagu. I to może tak właśnie interpretujmy. On napisał książkę pod tytułem Na nieludzkiej ziemi z powodu gułagu, który tam przeżył, a tych obozów przecież w ramach gułagu tam było mnóstwo. I rzeczywiście tak chyba należy na to patrzeć. To są nieludzkie miejsca stworzone przez człowieka. Pani miała rację, że właśnie tak należy na to patrzeć, że ludzie byli nieludcy. Bolszewicy, Sowieci byli nieludcy, stworzyli koszmarne miejsca do męczenia ludzi, których traktowali jako wrogów, jako przeciwników. Ludzi niewinnych niestety nasycili tę ziemię takimi punktami szeroko rozumianego gułagu. I w tym sensie Czapski napisał właśnie opowieść Na nieludzkiej ziemi i potem to sformułowanie, które jest takie chwytne, nośne i można powiedzieć metaforyczne, no się utarło i dlatego o Syberii często tak mówimy.
Odbieramy kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że nie tylko zesłańcy byli z dawnych lat, ale w 1944 roku, w lipcu lub w sierpniu, moja rodzina, to znaczy działacze Armii Krajowej, zostali też wywiezieni i dopiero wrócili w 1946 roku. W stanie zdrowia, no już nie powiem jakim.
I kto do nas telefonuje?
Ja jestem z Warszawy, Barbara.
Dziękujemy, pani
Ale
Barbara.
Ale mieszkałam w województwie lubelskim i właśnie oni działali w województwie lubelskim. I na ten temat nigdy nie słyszałam, że właśnie działaczy AK wywozili też na Syberię.
Pani Barbaro, damy tu głos panu Ryszardowi Janoszowi, prezesowi Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu. Prosimy.
Szanowna pani, tu chcę powiedzieć, że już od wielu, wielu lat zesłania na Sybir żołnierzy Armii Krajowej i nie tylko, bo i żołnierzy niezłomnych i wszystkich organizacji walczących wcześniej z faszystami, a potem z bolszewikami, o tych zesłaniach mówimy przy każdej okazji. To właśnie dla nas, Polaków, jest szczególnie takim bolesnym jakby wyrzutem, że już po wojnie, praktycznie po zakończeniu wojny, po wyzwoleniu Polski, ci, którzy przez całą okupację walczyli o wolność, zostali w ten sposób, w cudzysłowie mówiąc, wynagrodzeni. I tu też pamiętamy o tym, że oni byli ostatnimi Sybirakami, którzy wrócili z tej Syberii. Wracali dopiero w latach 57-58. To się po prostu, nie można sobie tego wyobrazić, że tyle lat po wojnie, tyle lat wolnej ojczyzny, a oni ciągle w Orkucie, w tych wszystkich kopalniach daleko za kręgiem polarnym ciężko pracowali i umierali. Także dziękuję pani za to przypomnienie.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon prosimy. Halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dorota z Gdańska się kłania.
Prosimy pani Doroto, szczęść Boże.
Ojcze, ja chciałam tutaj poruszyć temat. Przez 28 lat prowadziliśmy Muzeum Sibi Pro Momento w Gdańsku. No niestety muzeum zostało zniszczone przez Gdańskie Nieruchomości na polecenie pani Dulkiewicz, prezydent. Więc myślę, że niektórym ten temat jest bardzo niewygodny.
Pani Doroto, nazwa muzeum?
Tak. Muzeum u nas był... moje imię to jest Dorota.
Tak, a nazwa
ja
tego muzeum?
Ja reprezentuję Franciszkański Ruch Ekologiczno-Charytatywno-Historyczny, w którym mieściło się Muzeum Sibi Pro Momento w Gdańsku. Minister Selin był u nas niejednokrotnie, dwa razy z tego co pamiętam, na otwarciu tego muzeum. No niestety w grudniu zostało to muzeum zniszczone, odebrane nam przez Gdańskie Nieruchomości na polecenie pani prezydent Dulkiewicz.
Pani Doroto, dziękujemy za telefon i zapytamy tu bezpośrednio pana ministra. Dobrze, że pan minister jest razem z nami, pan minister Jarosław Selin. Prosimy, panie ministrze.
Ja przepraszam, ale miałem słabą jakość dźwięku, kiedy pani poruszała to zagadnienie. Czy ja dobrze zrozumiałem, że chodzi o społeczne muzeum kolekcjonujące pamiątki między innymi z Sybiru, zorganizowane przez społeczników w Nowym Porcie w Gdańsku?
Pani Doroto, słyszy pani pytanie.
Tak, tak. Może proszę poprosić jeszcze raz o pytanie, tak? Bo nie usłyszałam.
Pani Doroto, pan minister, tak? Jak również my, mamy problem ze zidentyfikowaniem muzeum. O jakim muzeum pani mówi? Troszeczkę...
My prowadziliśmy muzeum, to była społeczna sprawa, Muzeum Sibi Pro Momento. My wykładaliśmy i zapraszaliśmy uczniów z różnych szkół.
I co państwo gromadzili w muzeum?
Słucham?
Jakie pamiątki państwo gromadzili w muzeum?
prowadziliśmy Muzeum Sibi Pro Momento.
Jakie pamiątki, jakiego tematu dotyczyło to muzeum?
Prowadziło Stowarzyszenie Franciszkański Ruch Ekologiczny Charytatywno-Historyczny. Została kaplica zdewastowana, krzyż 9-metrowy, który był poświęcony przez biskupa gdańskiego, został zbezczeszczony, zniszczony. No dlatego jest pytanie, że widocznie komuś to przeszkadza, że także historia nie dla każdego jest.
A proszę pani, to jest Sybir Pro Memento, tak?
Tak.
A, rozumiemy, tak.
Czy to jest, czy mogę dopytać, czy to było w Nowym Porcie, w dzielnicy Gdańska Nowy Port?
Tak, tak, tak.
Tak, to ja to miejsce odwiedziłem, nie pamiętam, chyba 4 albo 5 lat temu. Rzeczywiście dużo pamiątek tam skolekcjonowanych przez gdańszczan, którzy też często z Kresów właśnie pochodzą. Przede wszystkim z Wileńszczyzny, ale przecież nie tylko, którzy po 45 roku właśnie w Gdańsku zamieszkali i mieli też to doświadczenie sybirackie. I rzeczywiście to było siłami takimi społecznymi prowadzone. Ja wtedy, kiedy tam byłem, to sugerowałem państwu współpracę z istniejącym już państwowym i naprawdę solidnie funkcjonującym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które jest moim zdaniem w dobrych rękach i w rękach ludzi wrażliwych na tę tematykę. I nie wiem, czy do takiej współpracy doszło, bo rzeczywiście to, co państwo tam prowadzili z potrzeby serca, no, troszkę było takie amatorskie, a mogło być bardziej profesjonalne, gdyby było zaopiekowane przez instytucję silniejszą, która ma no, po prostu mecenat państwowy i ma możliwości, środki finansowe i tak dalej, i tak dalej. Teraz słyszę od pani, że stało się jakieś nieszczęście, że władze miasta Gdańska, jeśli dobrze zrozumiałem, że władze miasta Gdańska, no być może niewrażliwe na ten temat, doprowadziły do tego, że to przestało istnieć, jeśli dobrze zrozumiałem, no to niedobrze, bo zawsze trzeba takie inicjatywy społeczne, z potrzeby serca tworzone, wspierać. Tylko szkoda, że nie doszło wcześniej właśnie do tej współpracy z Muzeum II Wojny Światowej.
Dziękujemy bardzo. Przypomnijmy, jesteśmy we Wrocławiu, gdzie posługują redemptoryści przy ulicy Wittiga 10 w sanktuarium Golgoty Wschodu przy parafii Najświętszej Marii Panny Matki Pocieszenia. Naszymi gośćmi minister Jarosław Selin, dr Ryszard Janosz, Juliusz Woźny, Andrzej Jerzy i gospodarz tego miejsca ojciec Witold Baran. Telefony do studia 693-112-200 lub 693-112-255. Prosimy Radio Maryja, halo? Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę do programu?
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Barbara z Lubuskiego.
Prosimy Pani Barbaru.
Jestem rodowitą sybiraczką. Urodziłam się w 1943 roku na Syberii. Rodzice moi i cała rodzina została deportowana 10 lutego z Wołynia. Znaleźliśmy się prawie pod kołem podbiegunowym. To, co moi rodzice opowiadali, to po prostu trudno sobie wyobrazić. Straszny głód nieludzki. Temperatura spadała do minus 40 stopni. Nie mieliśmy w ogóle żadnego jedzenia. Rodzice moi chodzili, wycinali tundrę, zostawiali moje starsze rodzeństwo. Moja siostra tragicznie zginęła, bo nie było opieki rodziców, za kromkę czarnego chleba. Wiem, że mając 2,5 roku nie podnosiłam głowy. Byłam tak słaba, wyglądałam jak afrykańskie dziecko z głodu. Dramat jeszcze rozpoczął się, bo mój ojciec, będąc zdenerwowany, obraził Stalina, wypowiedział się gdzieś, że dopóki ten szatan będzie nas tu trzymał, ojciec został zabrany bardzo szybko na pierwszą linię frontu i mama została z nami. Miałam 2 tygodnie wtedy. Mama strasznie płakała i ciągle się modliła. Byliśmy na Syberii do 25 czerwca 1946 roku. Mam dokumenty sporu, gdzie jesteśmy wszyscy wpisani. I to był niesamowity dramat, brakuje słów. Ja się bardzo dziwię, proszę ojca, że jeszcze w Lubuskim żyją Sybiracy i przysłuchuję się całej audycji. Nie wiem dlaczego. Sybiracy autentycznie nie dzwonią, tylko osoby zainteresowane Syberią, rodzinami i tak dalej, historią Syberii. No to był dramat. Wróciliśmy bardzo biedni. Mama zgłosiła się o pomoc. To dostałam po powrocie. Zatrzymaliśmy się we Wrocławiu. Tymi wagonami towarowymi 25 czerwca 1946 roku i ten dokument przechowuję dla potomnych moich. I proszę ojca, ja byłam cała w takich ranach, ponoć to z głodu lekarze mówili. No wielka tragedia. Mama następnego dnia poszła do pracy po powrocie z Syberii. Znaleźliśmy się bardzo szybko tutaj na terenach zachodnich, bo to były tereny tak zwane odzyskane. W tamtym okresie się mówiło, nawet w latach 60. I jeszcze wrócę do tego, że mama zwróciła się o pomoc, to ja dostałam 5 deko, to znaczy mama otrzymała na nas 5 deko landrynek. To była tak zwana, pospolicie mówili, ciotka UNRA. Powiedzieli, że jest 1946 rok, nie mogą udzielić już żadnej pomocy, nic nie ma, byliśmy nieubrani, głodni. Budziliśmy przerażenie swoim wyglądem i ciągle pamiętam łzy mojej mamy, która bardzo płakała, ale po prostu modliła się, ucałowała we Wrocławiu, jak wysiedliśmy z tych wagonów, ucałowała ziemię polską i tak rozpoczęła się nasze koleje tutaj po powrocie do kraju.
Dziękujemy pani Barbaro za ten telefon, za to świadectwo i tak jak apelowaliśmy na początku też naszego spotkania, prosimy tych, którzy pamiętają jeszcze losy, o dawanie świadectwa o tej Gehennie, która była w jedną i w drugą stronę po powrocie. Tutaj jest z nami również prezes Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków, dr Ryszard Janosz. Prosimy panie doktorze też o słowo takiego podsumowania czy odniesienia się do tych słów pani Barbary.
No, ze wzruszeniem już słuchałem pani opowiadań. Chcę tylko powiedzieć, że wiele znam opowieści Sybiraków, już z racji stanowiska, jakie pełnię, ale każda historia każdego Sybiraka jest inna. Jedno wspólne, co łączy nasze wspomnienia z Syberii, to właśnie to, co pani mówiła. Ten okropny głód, ciągły głód i brak jakiejkolwiek po prostu nadziei na to, że kiedyś do kraju wrócimy. I to właśnie fakt przetrwania to tylko i wyłącznie zasługa tych ludzi, którzy wierzyli, do końca wierzyli, że do kraju wrócą. A w tej wierze, też pani o tym powiedziała, no to szczególnie ważna była wiara. To była wiara właśnie głównie w Matkę Bożą. Bo do kogo mogliśmy się tam zwracać? Codziennie modlitwy do Matki Bożej o przetrwanie. Ja to pamiętam swojego życia. Te codzienne, wieczorne modlitwy całej rodziny, już po kolacji, przed spaniem, gdzie właśnie cały czas modliliśmy się o powrót do kraju. Tu chcę też powiedzieć, bo znam te historie, że ludzie, którym zabrakło wiary, którzy nie mieli do kogo się modlić, nie umieli się modlić, to są właśnie ci, którzy w większości tam na Syberii spoczywają. Bo to naprawdę było potrzebne do przetrwania. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z pod Wrocławia.
Prosimy pani Barbaro. Mam ogromną prośbę wyłączyć radioodbiornik.
O matko, racja.
Matko, racja. Tak, tak.
Szczęść
dziękuję.
Boże,
szczęść Boże.
Wszyscy. Proszę ojca, no chciałam, ja mam list od siostry, to od cioci, co ja mówię, od cioci, która miała wtedy 14 lat, jak na Syberii zostali wywiezieni w lutym właśnie. Mój dziadek nadleśniczy miał broń, no i mieszkali super przecież i konie i przyjechali i właśnie ci banderowcy, przyjechali Rosjanie i Sowieci właściwie i zabrali na Sybir, no to wywieźli na Sybir, trzy tygodnie jechali tam, w tamtą stronę. Jak już tam wysiedli. Mam, tylko teraz nie wyciągnęłam, żeby pokazać, żeby przedstawić, gdzie to było. Tam gdzieś właśnie mam adres. No i tam właśnie na Sybir i tam się, spotkali się wszyscy tam w takim baraku długim, 108 osób, moja ciocia, trzy ciocie, mojej mamy trzy siostry, mama była już mężatka i ojciec, no to już nie zabrali, nie wiedzieli, a właśnie dziadek nadleśniczy, to zabierali i babcie też tam. Dziadek tam już pilnował most, tam, no, jego tam pilnowali z kolei ci, co, no, ale on most tam pilnował, babcia po jedzeniu chodziła tam 3 kilometry, żeby otrzymać, a ciocie 14 lat, 13, 12 kopały rowy.
Dziękujemy pani Barbaro za ten głos. Drodzy Państwo, przed radioodbiornikami, drodzy panowie tu w studium, ojcze, panie ministrze na łączach w Warszawie. Po wczorajszej uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów ktoś z moich bliskich znajomych został zaatakowany w taki sposób. Kogo interesuje rodzina Ulmów? Są wakacje, świeci słońce. Jesteśmy w XXI wieku. Po co w ogóle tym żyć? Po co tym mówić? Po co mówić o tym, co było w 1936 roku, co było jeszcze kilka czy parę stuleci temu? Po co rozmawiać i przypominać takie straszne historie, o których mówiła przed chwileczką pani Barbara, jedna, druga, nie chcę dopytywać wzruszonego tu pana Janosza o jego historię. Powiedzcie, mówimy ładne słowa, dziedzictwo, kultura, pamięć, polityka. Po co o tym wspominać, skoro na zewnątrz jest tak ciepło?
Z całą pewnością życie bieżące, takie beztroskie, jest bardzo łatwą receptą na to, jak sobie układać dzisiaj dzieje swoje. Ale myślę, że historia powraca w sposób czasami zaskakujący. I mimo, że jest tak pięknie, mimo, że jest taka piękna pogoda, ja przypomnę, że kilkaset kilometrów od nas, chyba nieco ponad 1000, dzieją się rzeczy, które już w sposób bardzo dobitny przypominają nam o tym, jaka była kiedyś historia. Mamy powtórkę z tej historii. Na wschód znów jadą pociągi, są wyłapywane dzieci i myślę, że jest to zaskoczenie tylko dla tych, którzy nie pamiętali o historii. Ja, śledząc działania Rosjan teraz na Ukrainie, jestem po prostu, no, rozpoznaję rzeczy, które są mi znane.
Jak nas zaatakują, panie Juliuszu, to czym się będziemy różnić? Tym, że mieliśmy świadomość, byliśmy przygotowani?
Myślę, że tak, że to właśnie historia pozwala. Słyszałem niedawno taką opinię, że zła historia, w sensie źle pamiętana, zakłamana, wpływa na złą politykę. Jeśli nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosków z przeszłości, to nie zbudujemy przyszłości w sposób właściwy. Nie będziemy potrafili odnaleźć się w rzeczywistości. Ja myślę, że takie beztroskie, bezmyślne życie kończy się w sposób dramatyczny.
Panie ministrze, Zjednoczona Prawica, tydzień temu rozmawialiśmy w studiu z panem ministrem. Ciężkie miliardy wydane na politykę pamięci, na kulturę, na dziedzictwo, na muzea, a jest taka część i Polaków, i też mediów, które nie zauważają Golgoty Wschodu, nie zauważają Muzeum II Wojny Światowej z profesorem Berentem, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sybiru, Muzeum Dzieci Polskich, które atakują z wszelkich możliwych stron. Po co pamiętać, panie ministrze, po co wydawać takie duże pieniądze na pamięć, na historię, na dziedzictwo, na kulturę?
Pamiętać należy dlatego, że tym lekkoduchom, którzy takie pytania zadają, należy uświadomić, że ich może podobny los spotkać. Jeśli nie pamiętamy, nie wyciągamy wniosków i jeśli te wnioski nie przekuwają się w konkretne decyzje. Tutaj też odpowiem trochę jako polityk. Właśnie dlatego, że wiemy, że taki był nasz los, że tak nas potraktowano, że najpierw rozebrano nam państwo, potem zlikwidowano kolejną polską niepodległość. Pięknie o tym mówił prezydent Andrzej Duda na Westerplatte w tym roku. Wnioski trzeba umieć wyciągać. Tym wnioskiem jest na przykład to, że nie możemy już nigdy na coś takiego pozwolić. Wiemy, że jest państwo imperialistyczne, agresywne, z którym się mocujemy już od 300-400 lat i ono ciągle wraca z tą swoją agresją, musimy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby ono już nie miało szans ponownie nas tak potraktować, jak kilka razy nas potraktowało w przeszłości. Czyli właśnie przypominać tą historię poprzez te instytucje, które ojciec wymienił, ku przestrodze i też wzmacniać państwo polskie pod względem politycznym, militarnym, tak, właśnie militarnym, żeby też ten, kto myśli o agresji ponownej wobec nas, trzy razy się zastanowił, czy da radę, czy mu się to opłaca. I dobre sojusze, oczywiście też międzynarodowe, I to są właśnie właściwe wnioski wyciągane z naszej historii. No i druga rzecz, takiemu lekkoduchowi można też powiedzieć, że te opowieści o Ulmach, o losie Sybiraków są też po to, żeby pokazać świadectwa wielkości człowieka, bo to jest w gruncie rzeczy też każdemu potrzebne, żeby się na czymś wzorować, bo na tych, w czasie tych nieszczęść też, które nas spotykały, pojawiały się po prostu świadectwa niezwykłej wielkości człowieka, świadectwa poświęcenia, heroicznego męczeństwa, no może tu o Ulmach mówić, o Maksymilianie Kolbe, właśnie też o wzajemnej pomocy, której sobie Sybiracy udzielali. No oczywiście polska walka też.
O Edycie Stein, panie ministrze, na pewno, bo to Wrocław.
I poświęcenie z tym związane, to jest coś, co myślę, że dla każdego, kto poważnie przeżywa swoje życie i wie, że życie jest związane też z dramatami, ono nie jest tylko wesołą zabawą, to warto też mieć jakieś wzorce po prostu z przeszłości znane. I po to są właśnie te upamiętnienia, po to są te muzea, po to są te opowieści Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowie imienia Ulmów, właśnie w muzeach dedykowanych Sybirakom w Golgocie Wschodu we Wrocławiu i tak dalej, i tak dalej. Po to to jest.
I okazuje się, że ta garstka, która pamięta, musi mieć siłę, by w sytuacjach kryzysowych uczyć i dać pamięć tym, którzy idą z nurtem?
To też do mnie pytanie?
Tak, panie ministrze. Przepraszam.
No wiemy, że, przepraszam, że to powiem, ale wiemy, że mamy też w społeczeństwie polskim bardzo mocny podział. Ja go najgrubiej określam jako podział na tę część społeczeństwa, która czuje się wspólnotą i tę część społeczeństwa, czy ludzi, bo tu chyba o indywiduach trzeba mówić, którzy są antywspólnotowi, których wspólnota nie interesuje. Tak jest po prostu, musimy sobie tutaj prawdę w oczy powiedzieć. I myślą tylko o swoim indywidualnym losie, o swoim szczęściu, o egoistycznie często realizowanym, bez chęci współpracy z kimkolwiek i tak dalej, i tak dalej. I takich ludzi na co dzień przecież spotykamy, wiemy. Myślę, że to pytanie, które ojciec usłyszał, to właśnie z takiego ducha też wynika. Naszym zadaniem jest jednak pokazywać, że człowiek jest istotą społeczną, to się z czymś wiąże, mówiliśmy też o tym tydzień temu, urodził się w konkretnym miejscu, urodził się w konkretnej kulturze, w konkretnym czasie, w konkretnym języku, w konkretnej kulturze, w konkretnej też wierze religijnej i to wszystko na niego wpływa. Ci, którzy sobie wmawiają, że są jakimiś monadami, które z tabulą rasą, którą sobie sami będą pisać, fałszują rzeczywistość. Tak po prostu nie jest. Na ogół kończy się to jakimiś nieszczęściami, frustracjami, depresjami i tak dalej, i tak dalej. Prawdziwe człowieczeństwo to jest człowieczeństwo budowane na wspólnocie z innymi.
Bardzo gorąco dziękuję. Minister Jarosław Sellin. Drodzy Państwo, kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypomnijmy, jesteśmy we wrocławskiej Golgocie Wschodu, gdzie posługują redemptoryści. Radio Maria, halo.
Chciałem znów, że niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Grażyna. Ja chciałam tylko powiedzieć, że mój tato świętej pamięci został jako ułan, wcześniej był ułanem, został zabrany z koniem i z wozem na samym początku w 1939 roku na wojnę do Rosji. I tam woził działo na trasie Kraków-Lwów. Był jeńcem wojennym i był na froncie. W czasie rozstrzelania Polaków był bardzo blisko i był tam koło Katynia i Charkowa. I stamtąd uciekł po prostu. Już tak miał tego wszystkiego, może nawet nie tyle dlatego, że żeby zdezerterować, ale moja mamusia opiekowała się dziećmi po siostrze, która najpierw szwagier siostry zmarł, bo to wtedy gruźlica panowała i oni bardzo chorzy byli, a później siostra zmarła, siostra mojej mamusi, została trójka dzieci, ona się tymi dziećmi już opiekowała, a moja mamusia już mieli brać ślub i wojna wybuchła. I później w czasie wojny, już jak tato wrócił, to brali właśnie ślub. I tato się odważył stamtąd uciekać. Stamtąd po prostu im jakoś, nie wiem, w Czech. I tam się ukrywali przez 3 miesiące. Tato później nawet nie mógł tego opowiadać, bo my jako dzieci to się bały. Za takie coś to by cała rodzina poszła, no... Przecież by w czasach komunistycznych to wszystkich by rozstrzelali na nowo. Więc on biedny się nic nie odzywał, a taki był pracowity, a jeszcze miał takie ciężkie dzieciństwo, bo jego tato zginął na I wojnie światowej. I już nie wrócił. Babcia jako młoda wyszła drugi raz za mąż. Było z dwoje dzieci po pierwszym tatusiu, po pierwszym dziadziu. Czyli tato był mojego tatusia i później babcia wyszła za mąż, no to tak właśnie mamusia mówiła, że taki był ten ojczym niedobry, bo miał już inne dzieci. I tak tato później jak wrócił już i tutaj był na terenie polskim w czasie wojny, także już tak jakoś szczęśliwie mamusia była, aha, jeszcze u nas w naszym domu byli Niemcy. Kolni ze wszystkim tam sobie dom pod Szczechą, a oni zrobili cały, kuchnię mieli polową. I nie wiem, ileś tam koni mówiła, babcia została tylko w domu z ciocią, a mamusia z tymi dziećmi była wysiedlona do innego domu. I mamusia mówi, co ona przeżyła przez tych 6 lat wojny, to się w głowie nie mieści. A później nawet nic, mówi, wszystko pozabierali. Jak nie, już nie ten Niemcy, to wszystko na koniec Ruscy przyszli, pozabierali na koniec jeszcze Ruscy. Zostali bez niczego. Ale tato był tak, że o 3 wstawał i pracował. No ale później to serce już miał bardzo słabe, miał 2 razy... Boże, jak się nazywa, zawał, a na 3 już później miał bryle w kościele, zmarł, mając 74 lata, mamusia jeszcze później żyła 22 lata po śmierci tatusiu. Pani Grażyno, ale naprawdę, co oni przeżyli, ja tak sobie nie myślę,
dziękujemy za tę opowieść, za tę historię, którą pani nam opowiadam. Tu jesteśmy zgromadzeni w studiu, w takim świecie działaczy społecznych, ale też osób, które pełnią konkretne funkcje i mamy dużą świadomość. Drodzy panowie, słyszymy świadectwa. Słyszymy też ciężki oddech pana Janosza Ryszarda, dla którego są to wspomnienia, są to przeżycia, więc ma doświadczenie, a jednocześnie próbujemy to wszystko usystematyzować, ubrać w jakieś takie naukowe ramy. Tu prosimy pan Andrzej Jeryb, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Jak z doświadczenia wielu osób zbudować świadomość tego, czego doświadczyli Polacy? Wiemy, że nie da się tego zrobić bez opisu, nie da się zrobić tego bez podania konkretnych liczb, konkretnego uogólnienia, a jednocześnie opisu kontekstu, przyczyn, no i skutków, i jak długo to jeszcze potrwa jako taka pamięć, która opiera się o doświadczenia i świadectwa, a nie opiera się o taką bazę naukową. Jesteśmy i sami zachęcamy, świadkowie, rodziny, wnukowie, nagrywajcie, piszcie, rejestrujcie. Wydaje się, że mamy mnóstwo świadectw, prawda?
My to robimy od samego początku istnienia naszej instytucji, od 2007 roku. Nagrywamy relacje świadków i prowadzimy takie kolejne szeroko zakrojone programy nagrywania metodą historii mówionej. Na początku to głównym celem było nagrywanie tych relacji pionierów, tych, którzy Wrocław odbudowywali po wojnie, którzy tworzyli tą tkankę społeczną, podnosili to miasto z gruzów i budowali je od nowa, budowali polski Wrocław. Dzisiaj to pokolenie właściwie już odeszło. Próbujemy zachęcać do tego, żeby zgłaszali się do nas kolejni świadkowie. Tym razem robimy taki duży program poświęcony wrocławskim opozycjonistom, bo to jest pokolenie, które już też odchodzi, bo ludzie, którzy w latach 70., 80. mieli po 20-30 lat, dzisiaj mają 70-80. I ich pamięć już też powoli zaczyna zawodzić. Zachęcamy bardzo do tego, żeby do nas przychodzić. Mamy doświadczony zespół badaczy, którzy nie tylko
proces
nagrywają.
Proces systematyzacji tego, tak. Panie.
Jak to,
panie Andrzeju.
Co z tego wynika, tak? Pierwsze to jest, że to trzeba uratować. To trzeba uratować i z tego dopiero tworzyć jakiś obraz i jakąś syntezę. My prowadzimy taką mrówczą pracę, która polega na nagrywaniu, spisywaniu tych relacji, opracowywaniu, wydawaniu, ale też próbujemy robić z tego i filmy dokumentalne i właśnie jakieś takie syntezy w formie wystaw, które są strawne dla przeciętnego odbiorcy. No i właśnie wykonujemy dużą pracę taką nad językiem, żeby czasami z takiej trwającej wiele godzin relacji świadka wybrać to jedno zdanie, które porusza serce, które gdzieś budzi tą iskrę. Czasami trzeba to ubrać też w jakiś obraz, w jakąś metaforę, opatrzyć jakimś bardzo, bardzo dobrym zdjęciem, dobrze przygotowanym i to jest nośnik, wehikuł tej historii.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, Radio Maria, halo.
Dzień dobry, mogę mówić?
Tak, dobry, prosimy o przedstawienie się.
Mam na imię Jan, ja tylko chciałem wyjaśnić, bo tak mówili zesłańcy na Syberię, ale były różne kategorie zesłańców, na przykład o naszych rodakach, tym mojej rodzinie, która została wywieziona w tych czterech wywózkach z 1941 roku, to oni byli faktycznie rzecz biorąc deportowani. Oni tam na Syberii byli prześladowani, bici, rozstrzeliwani. Oni dużo umierało właśnie ze względu na ciężkie warunki sanitarne, no i na głód. Inna kategoria mieli ludzie, którzy stali na Syberii w wyniku wyroków sądów sowieckich. To tak mówią skrótowo, tak zwani wrogowie ludu. No i oni właśnie, ich właśnie osadzano w tak zwanych gułagach. I gułagi z reguły znajdowały się na tej dalekiej północy, na tak zwanym Magadanie. To były de facto więzienia. Tam był przymus pracy w ciężkich warunkach. Z reguły to były kopalnie uranu czy złota. I znam taką relację jednego pana, który tam w jednym dniu tam przywieziono 20 Polaków. Po 2,5 miesiącach przy życiu zostało tylko 4. Tam była straszna śmiertelność. Proszę księdza, jeśli chciałbym opowiedzieć taką historię, której bohaterką była moja prababcia, którą mi opowiadała babcia. W trzech słowach. Otóż tam oni byli najpierw wywiezieni tam w ogóle niedaleko Kamczatki, później w wyniku amnestii oni trafili w 1941 roku, oni przywieziono tak zwany altajski kraj. Tam już były znośniejsze warunki, tam takie miasteczko było, Barnaul. No i tam prababcia zachorowała na tyfus, ale z tego tyfusu jakoś tam trafiła do szpitala, jakoś wyszła i już do tajgi nie chodziła, tego drzewa piłowego, nie chodziła do tajgi jeszcze drzewo przygotowywać. No i chodziło na zarobki do tych takich chłopów syberyjskich. No i prababcia mówiła, że oni byli, bo to byli bardzo dobrzy ludzie. No i tam taką historię babcia mi powiedziała, że prababcia miała taki krzyżyk na łańcuszku. No i tej jednej syberyjce bardzo chciała mieć ten krzyżyk. No i tak prosiła, sprzedaj mi ten krzyżyk, sprzedaj. No i babcia w końcu za wiadro ziemniaków sprzedała jej ten krzyżyk. I babcia miała do końca życia wyrzuty sumienia z tego, że ten krzyżyk sprzedała. I tam aż kilkakrotnie tam ciągle mu uspokajał, że to nic złego nie zrobiła, że dobrze zrobiła, nie, ale babcia tak nie mogła tego sobie darować, że ten krzyżyk właśnie za wiadro ziemniaków sprzedała. Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękujemy Pani Janku za ten głos. Pański głos no, tutaj nas prowokuje do tego, by postawić pytanie o następującej treści. Jakie cele przyświecały władzy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, czy też sowieckich, bolszewikom, sowieckom, ruskim, zwał ich jak zwał ich, którzy zsyłali, deportowali, zwał jak zwał, przepraszam za takie uogólnienia, ale tutaj jestem jakoś ośmielony tym, że chcę przynależeć do młodego pokolenia, które szuka krótkich, szybkich odpowiedzi na bardzo skomplikowane sprawy.
Celów realizowano kilka, poczynając już od tych, które pojawiły się w czasach carskich. Przede wszystkim trzeba było wyeliminować ze społeczeństwa, z miejscowych tych podbitych terenów, tych, którzy mogli stanowić zarzewie buntu. Krótko mówiąc, typowano osoby, które należały do inteligencji, które były społecznie aktywne.
Eliminacja groźnego elementu dla okupanta.
Tak jest. W czasach carskich początkowo ich rozstrzeliwano, likwidowano, a potem uznano, że przecież ci ludzie bardzo się przydadzą tam właśnie na Syberii. Tak jak tutaj wspominaliśmy, oni dla caratu, a także dla Związku Radzieckiego pełnili bardzo pożyteczne funkcje. To znaczy cywilizowali tamte ziemie, budowali różnego rodzaju kanały, koleje, także ta ich praca niewolnicza w gospodarce sowieckiej znakomicie dawała wielkie korzyści.
Eliminacja wrogiego elementu dla okupanta, dwa, siła robocza, by budować system gospodarkę.
Tak jest. Ja przypomnę, że mówimy o Związku Radzieckim i o Rosji. Też mówiono więzienie narodów. Przez Sybir przeszło 64 narodowości. Tam się znaleźli na przykład Grecy. Także rzeczywiście tutaj realizowano te cele, no a poza tym przebudowa społeczeństwa, to znaczy pójście w kierunku społeczeństwa socjalistycznego. No, człowiek, który został rzucony na Syberię, już raczej nie myślał o buncie, tylko podporządkowywał się i stawał się ogniwem tej nowej struktury, tego nowego porządku. Zatem myślę, że to były te podstawowe...
A taki był zamiar, tak?
Taki był zamiar. Chodziło o to, żeby przemielić tych ludzi, żeby ich starannie ich rozmieszczano, bo tych ludzi nie gromadzono w jednym miejscu, tylko...
Pan Janek dzwonił, też mówił, to wyniszczenie przez pracę to kolejny cel. Prawda?
Tak jest, tak. Tutaj było takie zalecenie tych władz. Mówiono, że przez 3 miesiące należy wycisnąć z takiego robotnika przymusowego, z takiego niewolnika, jak najwięcej po 3 miesiącach nic nam po nim. Czyli eksploatowano ich do ostatnich granic. To była bezwzględna eksploatacja i to potwierdzają dokumenty. To nie jest przypadek, to nie jest jakieś tam indywidualne okrucieństwo konkretnego komendanta, tylko tak działał system.
Wrocławska Golgota Wschodu jako miejsce kształtowania świadomości pamięci historycznej to temat, który dziś podejmujemy. Przechodzimy do tej części podsumowania. Wiadomo, że Wrocławska Golgota Wschodu, która rozpoczęła się od ściany upamiętniającej Golgotę Wschodu, potem przeszła 20 lat temu w Izbę Pamięci o Golgocie Wschodu, ta ściana z 1994 roku, Sybiracy z ojcem Stanisławem Golcem, redemptorystą, i samo to miejsce jest dla nas taką inspiracją, by rozmawiać nie tylko o tym zakątku Polski, w którym jesteśmy, ale też o całej Gehennie Golgoty Wschodu. Rozpoczęliśmy od pana Ryszarda, pan Juliusz, potem pan Andrzej i też pan minister, i na koniec ojciec Witold Baran jako gospodarz tego miejsca. Drodzy panowie, drogi ojcze, w tej kolejności też proszę o podsumowanie, czyli wskazanie tego, co najbardziej istotne, tego, co najbardziej ważne z tej audycji, z tego naszego spotkania i co wynosimy na przyszłość w konfrontacji z tymi, którzy nie rozumieją konieczności pamięci, jak również w konfrontacji z tymi, którzy chcą nam opowiadać, a my nie zawsze mamy czas, nie zawsze mamy cierpliwość, by ich wysłuchać, by upamiętnić, by zrozumieć to, czego doświadczyli i jak potem przyszło im żyć. Bo to, że doświadczyli Sybiru, to wcale nie znaczy, że potem byli szanowani, bo nawet postkomunistyczna wolność po 1989 roku nie przyniosła im należytej czci, nawet takiej stosownej pamięci. Prosimy, pan dr Ryszard Janosz, prezes Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków.
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Sybiracy, którzy znaleźli się w roku 40 i wcześniejszych latach na Syberii, w chwili obecnej mają już najmłodsi ponad 80 lat. Powolutku zbliża się do końca nasze życie i przed nami jeszcze jedno takie ważne zadanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nic nie zastąpi przekazywaniu tej wiedzy o Syberii bezpośrednich kontaktów nas, Sybiraków, głównie z młodzieżą, z ludźmi, którzy chcą nas słuchać. Dlatego tutaj robimy wszystko, żeby po prostu ci Sybiracy, którzy jeszcze są w stanie spotykać się, opowiadać o tej Syberii, przekazywać swoje doświadczenie, żeby to mogli zrobić. Proszę pamiętać, że jeszcze parę lat i nie będzie już z kim spotykać się, nie będzie z kim rozmawiać. Dlatego robimy wszystko, żeby po nas pozostał ślad. Pozostały właśnie te znaki pamięci, takie jak Golgota Wschodu. Pozostały po nas nagrania, o których pan dyrektor mówił. Pozostały książki, żeby była ta podstawa, były te materiały, które będą pomagały w przypominaniu o tej bolszewickiej zbrodni.
Panie Ryszardzie, bolszewicka, sowiecka, radziecka czy rosyjska?
No mi się wydaje, że jednak bolszewicka, bo tak jak tu jeden właśnie z rozmówców mówił, to jednak my tam na Syberii spotkaliśmy się jednak z tymi nieszczęśliwymi ludźmi, Rosjanami, nie tylko, ale Kazachami, mieszkańcami Związku Radzieckiego. I naprawdę to nie byli bolszewicy. To byli ludzie, z którymi można było rozmawiać, którzy nasze to nieszczęście rozumieli. A zupełnie co innego, jak ci Rosjanie, których nazywamy bolszewikami. Mm-hmm. Gdzie dla nich po prostu najważniejsze to było ich przywódcy, ich po prostu ustrój. Oni byli najważniejsi. I tylko dzięki nim nas spotykały to nieszczęście. Bo ludzie miejscowi dosłownie ostatnim jajkiem się dzielili, bo trzeba pamiętać, że to był okres wojny Związku Radzieckiego z Niemcami. Wszystko szło na potrzeby frontu. Ci ludzie również przymierali z głodu. A jednak, kiedy zobaczyli te małe dzieci, te matki, które płakały o jedzenie, o mleko, o jajko dla swojego niemowlaka, to jednak dzielili się z nami.
Dziękuję bardzo. Pan Juliusz Woźny, kurator wystawy Golgota Wschodu, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru. Podsumowanie.
Ja bym tutaj się nisko pokłonił panu ministrowi i wszelkim władzom, które mają wpływ na to, żeby działać w obszarze wyobraźni zbiorowej. To znaczy, róbmy filmy na ten temat. Lenin czasami mówił do rzeczy, on powiedział, że kino to najważniejsza ze sztuk. I w tej chwili, w czasach masowej kultury, rzeczywiście, jeśli nie będziemy działać na tym obszarze, to szanse mamy niewielkie.
Lenin miał własne kino i był reżyserem.
Tak jest, tak jest. Niestety. Tak jest, także korzystajmy także z tych doświadczeń, zbierajmy różnego rodzaju tutaj mądre pomysły. Jak mówię, ja próbuję realizować tak na własną rękę te pomysły, to znaczy od pewnego czasu zajmuję się robieniem komiksów, czyli to jest też jakaś tam taka zbiorowa wyobraźnia. Rezultaty są takie, że rzeczywiście to jest dość znana działalność. No i myślę, że przynosi rezultaty, ale siła rażenia filmu jest nieporównywalnie większa, także tutaj ogromna prośba.
Dziękujemy, pan Juliusz Woźny, pan Andrzej Jerie, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
Ja mam na koniec jeden taki apel do słuchaczy, zwłaszcza do mieszkańców Wrocławia, ale nie tylko, żeby każdy przyprowadził może swoje dziecko, może swojego wnuka tutaj na tą wystawę, bo to jest też, oprócz takiej kultury masowej, jest też ta kultura, którą przekazujemy w relacjach osobistych i taka wizyta z ojcem, mamą, z dziadkiem, babcią może być fantastyczną lekcją historii, kiedy odżyją wspomnienia i po prostu pokażemy kolejnym generacjom, jak ta historia wyglądała. Dodamy do tego osobiste wspomnienia, bo przecież w naszych rodzinach, tak jak się spotykamy, to prawie każdy ma przodka, który był na Syberii, albo kogoś z rodziny, kto tam ten ciężki szlak przeszedł. To jest mój wielki apel, żeby też to miejsce żyło. Bardzo, bardzo do tego serdecznie zachęcam.
Dziękujemy bardzo. Pan Andrzej Jerie, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Prosimy, Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków.
Ja przede wszystkim myślę, że w imieniu państwa polskiego, bo to z woli wyborców pełnię to stanowisko, które teraz pełnię, a więc stanowisko państwowe, rządowe, chciałem podziękować za to, co od 30 lat się dzieje we Wrocławiu i za to, że taka instytucja powstała stopniowo, oczywiście, ale powstała i działa, bo to jest właśnie to, na czym nam strasznie zależy w naszej polityce historycznej, żeby polityka ta była prowadzona przez trwałe instytucje, które pracują codziennie, a nie tylko w rocznicowe uroczystości się spotykamy, zwołujemy i coś celebrujemy, tylko pracują właśnie codziennie, łącznie z tą potrzebą właśnie robienia tych notacji, o których dyrektor Jerie mówił, bo to jest tworzenie też po prostu dobrych źródeł historycznych, do których nawet jeśli teraz bezpośrednio z nich nie skorzystamy, to w przyszłości jakiś historyk do nich sięgnie. A jeśli chodzi o filmy, to bardzo krótko. Moim zdaniem film historyczny się odrodził w Polsce dzięki naszej władzy, bo inspirujemy filmowców do tego, żeby takie filmy powstawały. Dowodem jest na to choćby i to, że w konkursie filmów fabularnych polskich w Gdyni, który za chwilę się zacznie, na 16 tytułów zakwalifikowanych do tego konkursu, połowa dotyczy polskiej historii, połowa filmów dotyczy polskiej historii. Możemy narzekać oczywiście na ich jakość, że nie ma arcydzieł, no ale to już są pretensje, które należy adresować do filmowców, bo nie politycy robią filmy, tylko filmowcy robią filmy. Czasami robią pożyteczne, czasami mniej pożyteczne. O jednym z takich mniej pożytecznych jest głośno w ostatnich dniach. I zapewniam, że tutaj no, staramy się inspirować różne konkursy, ogłaszać, żeby takie filmy powstawały. Bardzo dużo też dobrych dokumentów powstaje. I również te instytucje, które pamięcią się zajmują, sami tworzą filmy. Naprawdę dużo muzeów robi filmy dokumentalne. Jest nawet przypadek, że jedno z muzeów w Polsce zrobiło kinowy film fabularny. Więc to jako producent, więc to się dzieje i pod tym względem jest naprawdę coraz lepiej, jeśli chodzi o film.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pan Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Panie ministrze, dziękujemy za obecność w naszym studiu podczas naszych rozmów niedokończonych.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. I prosimy ojciec Witold Baran, proboszcz parafii i kustosz Golgoty Wschód.
Tak sobie myślę, jaka jest przyszłość narodu, który nie zna swojej historii, jaka jest przyszłość państwa, którego obywatele by nie znali swojej historii. Trudno chyba wtedy mówić o ludziach, którzy będą patriotami. A ostatecznie od tej postawy patriotyzmu bardzo wiele zależy. I to niekoniecznie tylko w czasach wojny, ale także w czasach pokoju. Myślę, że dobrze opowiadana historia, dobrze to znaczy adekwatnie do czasów, w których żyjemy i do wrażliwości dzisiejszego człowieka, staje się kuźnią patriotyzmu. Pan minister mówił o właściwych wzorcach, o tym, żeby te właściwe wzorce mogły być pokazywane. Tego się nie da pokazywać bez opowiadania historii. Dzisiaj bywa tak, że młodzi ludzie no, gdzieś tam mają za wzorce jakichś półmądrych youtuberów, tiktokerów, instagramerów. Na tym niekoniecznie się zbuduje polski patriotyzm, a on jest na pewno ważny. I myślę, że to powinno być troską wszystkich, również troską Kościoła. Wszak nam też chodzi o właściwe postawy moralne i z pewnością na bazie historii można na te właściwe i niewłaściwe postawy moralne wskazywać.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy za gościnność tutaj redemptorystom przy parafii Najświętszej Marii Panny Matki Pocieszenia we Wrocławiu. Myślę, że dziękujemy też za tę Golgotę Wschodu, za to, że może tu działać i ta Izba Pamięci, że tutaj współpraca jest również z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, że tutaj jest wystawa. Za to, że tutaj są też Sybiracy, ale też należy podziękować tym wszystkim kustoszom pamięci, którzy udostępnili ściany kościołów, miejsca wokół kościołów, cmentarze, by po 89 roku stały się oazami pamięci. No i te oazy pamięci przyczyniają się teraz do jakiegoś wzrostu świadomości i pamięci historycznej, że już zupełnie inaczej postrzegamy naszą odpowiedzialność za historię, inaczej możemy kreować czy nieść odpowiedzialność za politykę pamięci. Dziękuję Panu za bycie w naszym studiu. My pozostajemy jeszcze, by z tego miejsca poprowadzić modlitwę na zakończenie dnia, modlitwę z liturgii godzin, czyli komplet.
Miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak i w kajdanach szli konfederaci mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskiej z powstań dwóch szkół barykad Warszawy i Łodzi Konradowski unosił się duch i na marszu do Polski przechodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowali,
kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat. Myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat.
Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Poprzez lud z bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las.
Kraje ludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kart, bo przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć z radą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludowo przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę
Drodzy Państwo, przed nami modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. O poprowadzenie prosimy ojca Witolda Barana, proboszcza i kustosza Golgoty Wschodu.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Wejrzyjmy w nasze sumienia. Dokonajmy podsumowania tego dnia. Dziękujmy Bogu za dobro, którego mogliśmy dokonać dzięki Jego pomocy. Przeprośmy Pana Boga za wszystko, co się Mu w naszym życiu dzisiaj nie podobało. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Ty jesteś, Panie Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo.
Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Dziękujemy Państwu za dar wspólnej modlitwy na zakończenie dnia z liturgii godzin. Dziękujemy też za bycie razem z nami podczas spotkania rodziny Radia Maria w parafii Najświętszej Marii Panny Matki Pocieszenia we Wrocławiu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maria, wszystkich redemptorystów. Czynimy to na ręce gospodarza tego miejsca, proboszcza parafii, kustosza Golgoty Wschodu, ojca Witolda Barana. Też dziękujemy gościom, którzy byli z nami w studiu. Na modlitwę został pan Andrzej Jerie. Dziękujemy też panu Krzysztofowi Gabskiemu za realizację rozmów niedokończonych. Przekazujemy głos do studia Radia Maria w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.